Proszę Państwa, dzisiaj o twórcach będziemy rozmawiać, o artystach, o informatykach, o architektach, o muzykach, o poetach i o dziennikarzach. Wszystko dlatego, że 50-procentowe koszty uzysku przychodu to jest temat naszej dzisiejszej rozmowy. Dzień dobry, przy mikrofonie Marzena Florkowska, a moim gościem jest pan Paweł Wójciak, doradca podatkowy, wiceprzewodniczący zarządu Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
Dzień dobry Państwu.
50-procentowe koszty uzyskania przychodu. Jakie grupy zawodowe, jakie grupy twórców mogą z nich korzystać?
Tutaj ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje dość taki pokaźny katalog tych dziedzin, w których twórca prowadzący działalność twórczą może korzystać z tych 50-procentowych kosztów uzyskania przychodów. Tak, tytułem przykładu wymienię kilka. Działalność twórcza w zakresie architektury, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatura, oczywiście sztuki plastyczne, wzornictwo przemysłowe, programy komputerowe, gry komputerowe, działalność artystyczna w zakresie na przykład sztuki aktorskiej, estradowej, produkcje audiowizualne, działalność publicystyczna, muzealnicza, konserwatorska, działalność badawczo-rozwojowa. Jest tego dość sporo.
Czy jest się o co bić? Czy te 50-procentowe koszty uzyskania przychodów w praktyce coś tym twórcom dają?
Oczywiście. Tutaj podstawową korzyścią dla takiego twórcy, uzyskującego przychody z tytułu właśnie korzystania przez niego z wytworzonych przez siebie utworów w rozumieniu prawa autorskiego jest to, że jeśli na przykład uzyskuje przychód za przeniesienie tych swoich dzieł na zamawiającego, na przykład pracodawcę, to wtedy oczywiście przedmiotem opodatkowania nie jest przychód, tylko dochód. Więc przychód podlega pomniejszeniu właśnie o koszty uzyskania przychodu. I gdyby taki twórca wykonujący działalność twórczą na przykład w ramach stosunku pracy nie miał możliwości stosowania tych kosztów 50-procentowych, to dla niego koszty byłyby takie jak dla każdego pracownika, czyli 250 zł miesięcznie, nie więcej niż 3000 zł w skali roku. I teraz wyobraźmy sobie, że na przykład z tytułu honorarium autorskiego uzyskuje taki twórca, pracownik wynagrodzenie w skali roku na przykład 100 tysięcy złotych, to dzięki tej konstrukcji kosztów 50-procentowych jego przychód podlega pomniejszeniu o wartość stanowiącą 50% przychodu, czyli o 50 tysięcy, czyli będzie miał opodatkowane w zasadzie połowę przychodu z tytułu honorarium autorskiego.
Jeśli to ograniczenie jest miesięczne, 250 zł miesięcznie, to na mniejszej skali pokazując, jeśli ten przychód miesięczny jest 1000 zł, to przy normalnym rozliczeniu koszty uzyskania przychodu to jest tylko 250 zł. Przy 50-procentowych kosztach 500 zł, tak, czyli jest, podatek tak. Jest dwa razy mniejszy, można
tak,
powiedzieć.
Tak, jest zdecydowanie mniejszy, ale to wpływa generalnie na netto, czyli na wartość tej kwoty, którą już niejako do ręki od zamawiającego, od pracodawcy na przykład otrzymuje twórca.
Czyli tutaj dla twórców i dla osób, które potencjalnie mogą mieć te 50-procentowe koszty uzyskania przychodu, to jest bardzo ważne. Czy tu jest jakieś ograniczenie kwoty?
Tak, ustawodawca przewidział limit. Te koszty w skali roku podatkowego, czyli za cały rok podatkowy, nie mogą być wyższe niż 120 tysięcy według aktualnych przepisów, czyli nie mogą być wyższe niż ta kwota, która ustanawia górny próg pierwszego przedziału skali podatkowej. Aktualnie to jest 120 tysięcy złotych. Natomiast ustawodawca przewidział też taką możliwość, że jeżeli twórca poniesie rzeczywiste koszty związane z wytworzeniem dzieła, które przekraczają właśnie tak wyliczony limit, na przykład musiał zakupić jakieś drogie narzędzia informatyczne, na przykład sprzęt typu aparaty fotograficzne, odbyć jakąś podróż, wziąć udział w jakichś przedsięwzięciach typu jakieś, nie wiem, sympozja, koncerty. No różne mogą tu być elementy wpływające na proces twórczy.
Wynająć salę drogą.
Dokładnie. Wówczas na podstawie dowodów, ale to już muszą być faktyczne dowody poniesienia takich kosztów, ma prawo wykazać te koszty z tytułu rozporządzenia prawem autorskim w wysokości wyższej niż ten limit ustawowy.
Musi to udokumentować.
Tak, to musi być już wtedy udokumentowane.
Bo w innym przypadku, czyli w przypadku tych 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu, nie musi być to udokumentowane.
Nie musi być udokumentowane. To jest właśnie taki też bonus wynikający z tych przepisów, bo te koszty de facto są ryczałtowe, wyznacza je procent. I to jest celowo przez ustawodawcę skonstruowane, gdyż no, przyjmuje się właśnie, że niejednokrotnie w przypadku twórców te koszty, jakie oni ponoszą, są takie mało uchwytne. Tutaj przecież w procesie twórczym bardzo istotną rolę odgrywa czas. No to w wielu wypadkach jest, prawda, niewymierne. Dlatego przyjęto daleko idące uproszczenie i te koszty mają charakter ryczałtowy, wyrażany procentem osiąganych przychodów.
Co zrobić w praktyce, żeby pracodawca mógł respektować te 50-procentowe koszty uzyskania przychodu i czy przy każdej umowie z pracodawcą to może być zawarte?
Przede wszystkim umowa o pracę musi przewidywać, że pracownik ma w ramach obowiązków pracowniczych wykonywać prace twórcze prowadzące do powstania określonych utworów, na przykład programów komputerowych. To po pierwsze. Po drugie, musi być wyodrębnione wynagrodzenie należne za to, że właśnie wytworzone w ramach tej pracy twórczej utwory zostają przenoszone na ich własność tych utworów, czyli prawa autorskie, majątkowe do tych utworów są przenoszone na pracodawcę. I najczęściej następuje to z chwilą akceptacji, tak zwanego przyjęcia tego utworu przez pracodawcę. I to jest właśnie kluczowy warunek, bo te koszty przysługują nie za czas pracy twórczej, tylko właśnie za fakt przeniesienia na pracodawcę praw autorskich majątkowych. I tutaj jest pewien niuans, który dotyczyć może programistów w szczególności, czyli osób, które wytwarzają w ramach tej pracy twórczej programy komputerowe. Tutaj zgodnie z prawem autorskim, jeżeli programista wytworzy program komputerowy w ramach stosunku pracy, to z chwilą jego utrwalenia tego programu w jakiejkolwiek formie, on staje się automatycznie własnością pracodawcy. Czyli pracownik jakby nigdy nie jest właścicielem tego programu. I to powoduje, że należy w takim przypadku tak skonstruować umowę z takim programistą, żeby wyłączyć stosowanie tego przepisu prawa autorskiego i na przykład zastosować to rozwiązanie, że program stanie się własnością pracodawcy dopiero z chwilą, kiedy pracodawca przyjmie, zaakceptuje ten program i dojdzie wówczas do tego rozporządzenia, które uzasadni stosowanie 50% kosztów.
To jest bardzo ważna informacja, czyli nie może być, i na to zwracamy uwagę, nie może być w umowie o pracę zapisu takiego, że połowę czasu pracy pracownik poświęca na pracę twórczą. To jeszcze nie jest podstawą do uznania 50% kosztów uzyskania przychodu.
Tutaj właśnie kluczem jest to, że wyodrębniamy, ustalamy jakiś sposób określenia tego wynagrodzenia, ale jest ono należne właśnie za rozporządzenie tymi prawami autorskimi. To jest kluczowe.
Czy cała umowa o pracę może opiewać na te 50% koszty uzyskania przychodu? Czy to jest tak, że część umowy jest na normalne koszty uzyskania przychodu, a część na te autorskie?
W praktyce właśnie najczęściej przyjmuje się takie rozwiązanie, że nie całe wynagrodzenie brutto ustalone z pracodawcą jest wynagrodzeniem właśnie za stanowiącym to honorarium autorskie, tylko jakaś jego część. W praktyce na przykład przyjmują strony umowy o pracę, że 60% kwoty wynagrodzenia brutto stanowi honorarium autorskie, a 40% jest zwykłym, tak zwanym, no zwykłym, nazwijmy to wynagrodzeniem pracowniczym. Jest to uzasadnione tym, no, że z przyczyn takich czysto racjonalnych jest jasne, że pracownik nie poświęca najczęściej 100% swojego czasu pracy na działalność twórczą. Ma również inne obowiązki, nazwijmy to czysto administracyjne, które nie mają charakteru twórczego. Więc w praktyce właśnie najczęściej to wynagrodzenie składa się z tych dwóch elementów w tych umowach o pracę. Choć są takie grupy zawodowe, gdzie organy podatkowe, nawet sądy zgadzają się, że można stosować do 100% wynagrodzenia. To jest taki fajny niuans. Na przykład przypominam sobie taki kazus pracowników, artystów, muzyków z Filharmonii. Tam są interpretacje i orzeczenia potwierdzające, że w ich przypadku można stosować 100%, do 100% wynagrodzenia, dlatego że nawet udział w próbie jest już tutaj działalnością twórczą, która powoduje przeniesienie na pracodawcę praw autorskich do artystycznego wykonania. Więc to są takie ciekawostki, ale w praktyce większość przyjmuje podział tego wynagrodzenia, te dwie części.
Mamy pierwszą formę porozumienia z pracodawcą, czyli umowę o pracę. Czy inne formy tego porozumienia, inne umowy także mogą opiewać na 50% koszty uzyskania przychodu? No kojarzy się, że na przykład umowa o dzieło, to będzie taka umowa.
Jak najbardziej. To jest taka typowa umowa. No jeżeli się umówimy, wykonawca dzieła umówi się ze zleceniodawcą, prawda, że wykona określone dzieło i po jego wykonaniu, akceptacji przeniesie prawa autorskie i wynagrodzenie zwłaszcza za przeniesienie tych praw autorskich, no to wtedy mamy do 100% wynagrodzenia możliwość zastosowania tych kosztów 50%. Innym tytułem prawnym może być umowa zlecenie. W jej ramach tak samo można te 50% koszty stosować.
Wielu artystów, ale także innych twórców, zakłada własną działalność gospodarczą. Nie pracuje na etacie. To jest bardzo popularna też forma działania. Współpracuje z różnymi pracodawcami. I co wtedy? Czy prowadząc działalność gospodarczą można również rozliczać się według tego systemu?
Niestety to jest wykluczone. Tutaj ustawodawca wprost w ustawie o PIT przewidział, że przychody zaliczane do przychodów z działalności gospodarczej nie korzystają z tej preferencji. Więc tego rodzaju twórcy, którzy postanowili rozliczać się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, mają prawo do potrącenia tych tylko rzeczywistych kosztów. czasami może być to korzystne, nawet korzystniejsze, prawda? Ale nie mogą stosować tego uproszczenia w postaci 50% kosztów zryczałtowanych.
Muszą tutaj prowadzić te ewidencje wszystkich kosztów ponoszonych. To są zyski dla pracowników, dla twórców, którzy w ten sposób płacą mniejsze podatki. Czy pracodawcom także zależy, czy może zależeć na tym, żeby taką formę umowy zawierać? Czy pracodawca coś na tym zyskuje?
Czyli z punktu widzenia na przykład podatków płaconych przez pracodawcę, to rozliczenie tak naprawdę na nic nie wpływa, bo tutaj cały czas operujemy kwotą brutto wynagrodzenia, która wyznacza koszt pracodawcy. Natomiast z punktu widzenia pracodawcy korzystne, to rozwiązanie może być korzystne dlatego, że jego wdrożenie, zastosowanie do określonych grup pracowniczych, tych twórców, pracowników twórców, jest formą takiego jakby dodatkowego, tak pewnej dodatkowej gratyfikacji, która jest oparta o wykorzystanie przepisów podatkowych. Więc można powiedzieć, że za darmo, poprzez zastosowanie po prostu przepisów przewidzianych przez ustawodawcę, pracodawca, nie zwiększając swoich kosztów, może wypłacić takiemu pracodawcy większe netto.
Pracownikowi.
Pracownikowi większe netto przy zachowaniu tej samej kwoty brutto wynikającej z umowy o pracę.
No a poza tym może zachęcać potencjalnych pracowników, żeby do niego przychodzili i z nim współpracowali, no bo taką formę rozliczenia stosuje.
Oczywiście, no biorąc pod uwagę, że akurat tego rodzaju grupy pracownicze, które charakteryzują się działalnością twórczą, podlegają jednak istotnej konkurencji na rynku pracy, choćby patrząc na programistów, prawda, to jest bardzo prężnie rozwijająca się dziedzina. Więc jest to z całą pewnością jeden z bardzo istotnych elementów konkurencji między pracodawcami.
Ciekawa jestem, co na ten temat powiedziałaby sztuczna inteligencja i czy wytwory sztucznej inteligencji będą podlegać także 50% kosztom uzyskania przychodu, ale to jest zupełnie inny temat na przyszłość. Tymczasem dzisiaj o twórcach rozmawialiśmy, a gościem Radia Kraków był pan Paweł Wójciak, doradca podatkowy, wiceprzewodniczący zarządu Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Za uwagę dziękuję, Marzena Florkowska.